Rafał Nowak-Bończa, dzień dobry. A gościnią Radia Kraków jest dziś Daria Gosek-Popiołek, posłanka partii Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pozwoli pani, że na sam początek zacytuję pani partyjnego, pani kolegę Adriana Zandberga, który powiedział tak. Konserwatywni posłowie napluli w twarz wyborcom, którzy głosowali ze zmianą i w innym wpisie, czy na to głosowaliście 15 października. Chodzi oczywiście o ustawę dekryminalizującą aborcję. Pani zdaniem wyborcy lewicy na to głosowali 15 października?
No na pewno wyborcy, wyborczyni lewicy 15 października głosowali za zmianą, głosowali za na pewno dekryminalizacją aborcji i sondaże. Sondaże, które były przeprowadzane nie tylko wśród wyborców lewicy czy wyborczyń lewicy, ale również generalnie wśród tych, którzy oddali swój głos 15 października wtedy na opozycję, no wskazują, że ci wyborcy, te wyborczynie są znacznie bardziej progresywni niż są politycy przede wszystkim PSL-u.
No tak, to pani mówi o tych sondażach. Nie wiem, czy to można tak nazwać, ale już umówmy się, nazwijmy to światopoglądowych, czy dotyczących spraw.
Nie lubię tego słowa, ale mamy już taką zbitkę, więc używajmy jej, bo chyba wszyscy jakby też już jej tak w ten sposób wykorzystują.
Dokładnie, ale inne sondaże, a przede wszystkim wyniki wyborów mówią o tym, że być może dla wyborców to jednak nie jest takie bardzo istotne, no bo w ostatnich wyborach europejskich lewica, która jest najbardziej progresywna, zdobyła 6,3 i 3 mandaty w całej Polsce. Ostatni Cebos co prawda daje państwu 11%, ale za to był z 13 lipca, ale z United Service z 10 już daje tylko 7,7. Może po prostu to nie jest tak ważne dla Polaków.
Myślę, że to jest ważne. Nie zgodzę się z tym, że wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego mogą być pod tym kątem oceniane. To rzeczywiście była niedobra kampania. Tutaj rzeczywiście borykaliśmy się z różnymi problemami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Natomiast co istotne, jest to temat, który Koalicja Obywatelska, który Lewica, który również część progresywnych polityczek Polski 2050 poruszały w czasie kampanii. Złożyliśmy całą masę zobowiązań, obietnic wyborcom i wyborczyniom i przyznam, że byłam naprawdę zaskoczona tym wynikiem głosowania. Uważam, że bardzo źle się stało, że wysłaliśmy taki sygnał do obywatelek i obywateli, że jako koalicja nie da się, że ta koalicja nie potrafi dowieść tej bardzo podstawowej rzeczy, bo ja przypomnę, ta ustawa, którą głosowaliśmy, nie była ustawą liberalizującą prawo aborcyjne. To była ustawa, która sprawiała, że na przykład przyjaciółka, która będzie wspierała swoją koleżankę podczas na przykład zabiegu przerywania ciąży, kiedy na przykład ta połyka tabletki, nie będzie ścigana, nie będzie musiała obawiać się prokuratora. To jest bardzo podstawowa sprawa, kwestia troski, kwestia odpowiedzialności, a nie liberalizacji prawa aborcyjnego.
Ale Roman Giertych, który z Koalicji Obywatelskiej, który nie głosował w tym głosowaniu, twierdzi, że ta ustawa, poza tym, co pani mówi, to jeszcze przy okazji bubel prawny i dowodzi, że w przypadku przyjęcia tej ustawy lekarz nie mógłby dokonywać aborcji, ale za to zgodnie z prawem stałoby się pokątne usuwanie ciąży. Czy rzeczywiście
nieprawda.
Są takie zapisy?
Jest to absurdalne. Roman Giertych sam sobie wystawia świadectwo jako fatalnemu adwokatowi. Szanowni państwo, to nie jest projekt niechlujny. Ta ustawa przeszła cały proces konsultacji. Opiniowało ją Ministerstwo Sprawiedliwości. Trwały nad nią prace w podkomisji. Była sprawdzana przez Sejmowe Biuro Legislacyjne. Nie zwalnia ona z odpowiedzialności na przykład za błędy w sztuce medycznej. Tak?
Ona Czyli felczer w piwnicy nie będzie zwolniony z odpowiedzialności?
Nie, absolutnie nie, ponieważ
czy nie byłby,
bo do tego mamy osobne przepisy. To, co ona robi, to, co ona sprawiłaby, to jest to, że na przykład rodzice, którzy chcą pomóc swojej nastoletniej córce, nie będą musieli obawiać się tego, że będzie ich ścigała prokuratura. Tyle tylko i aż tyle. Jakby to, co w ogóle opowiada teraz Roman Giertych, jest tak naprawdę jego próbą wybielenia się, ponieważ nie zagłosował. Ponieważ też złamał swoją obietnicę. Bo to Roman Giertych mówił, że będzie głosował zgodnie z rekomendacjami klubu.
I córek swoich.
I swoich córek. A jeżeli tego nie zrobi, to złoży mandat. Z tego, co wiem, Roman Giertych jeszcze mandatu nie złożył.
Lewica natomiast zapowiada ponowne złożenie tego projektu. Pytanie, czy on będzie złożony dokładnie w takiej formie, czy będą jakieś zmiany?
Nie, to jest projekt przekonsultowany. który ma opinię wszystkich ministerstw, który został uzgodniony ze stroną rządową. Nie ma powodu na tym etapie, żeby go zmieniać.
No ale to znowu nie przyjdzie.
Będziemy rozmawiać z PSL-em, będziemy im tłumaczyć. Może koledzy i koleżanki nie przeczytali zbyt uważnie tej ustawy.
Dobrze, zostawmy ten nieszczęsny projekt. Zajmijmy się sprawą inną, bardzo głośną też ostatnio. Wczoraj zatrzymany został polityk Suwerennej Polski, Marcin Romanowski. Wszystko wskazuje na to, że zostanie aresztowany. Pani zdaniem wszystko odbyło się jak należy?
Ja głosowałam za uchyleniem immunitetu panu posłowi. Uważam, że ta dokumentacja, która nam została dostarczona, świadczy o tym, że mogło dojść z dużym prawdopodobieństwem do łamania prawa. I uważam, że Sejm postąpił dobrze, uchylając ten immunitet. Natomiast myślę sobie, że ta akcja jego aresztowania z tą obecnością mediów, kamerami, to było trochę za dużo. Ja jestem przeciwna tego typu pokazowym akcjom. Nie podobały mi się one wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I chciałabym, żebyśmy jednak, kiedy w Polsce rządzi demokratyczny rząd, który mówi o tym, jak ważne są te kwestie związane z praworządnością, z prawami człowieka, to żeby jednak tego typu pokazówki były ostatecznością, wtedy, kiedy rzeczywiście, nie wiem, uchyla się ktoś od przybycia na prokuraturę.
Pokazówka nigdy nie jest ostatecznością, to zawsze jest pokazówka.
Może nie chodzi mi o pokazówkę, ale jakby aresztowanie, które przebiega w taki dosyć... No, w taki sposób, w jaki to wyglądało.
A myśli pani, że to będzie teraz seria kolejnych uchyleń immunitetów, kolejnych zatrzymań, aresztowań? Na przykład w kolejce czeka Ryszard Czarnecki, który deklarował bardzo dalekie podróże ze złomowanym kabrioletem, Fiatem Punto, dodajmy, zimą za unijne pieniądze.
Panie redaktorze, immunitet nie powinien obejmować przestępstw. Znaczy, to nie jest tak, że posłowie czy europosłowie, dlatego że mają immunitet, to mogli w swoim życiu popełnić całą masę przestępstw, a teraz dostali kartę wyjścia z więzienia. Więc jeżeli będą ku temu podstawy, a sądząc po niektórych doniesieniach medialnych w kontekście funkcjonowania czy to Funduszu Sprawiedliwości, czy to sposobu, w jaki finansowały różne inicjatywy Lasy Państwowe, to tak. Ja spodziewam się, że takich wniosków będzie więcej. Każdym będę się wnikliwie zapoznawać, bo uważam, że nam politykom po prostu wolno mniej. A przypadki, w których w taki sposób zarządzane są finanse publiczne, no po prostu domaga się kary. I tak, takich wniosków pewnie będzie więcej i zobaczymy, jak to się będzie
rozwijać. Nie boi się pani, że będzie trochę tak jak w Stanach i nie mówi tutaj absolutnie o zamachu, tylko mówi o tym, że im więcej procesów miał Donald Trump, im częściej był ciągany po sądach, tym miał większe poparcie. Na Jasnej Górze już odbywają się modły za polityków prawicy. W niedzielę kierował nimi ojciec Rydzyk.
No to, co się wydarzyło na Jasnej Górze, było gorszące. Było gorszące dla wielu katolików i po prostu nie powinno mieć miejsca. Politycy i polityka powinni trzymać się z dala od kościoła, a kościół, księża powinni trzymać się z dala od polityków. Tak to powinno wyglądać. Nie możemy mylić debaty publicznej z zastawaniem w obronie czy namawianiem do głosowania na jakichś polityków, więc to po pierwsze. A po drugie, tak, oczywiście, takie zagrożenie jest, tylko panie redaktorze, czy to oznacza, że mamy teraz nie wyjaśniać zarzutów korupcyjnych, że mamy zrobić kreskę i powiedzieć, to co było przed 2023 rokiem nas nie interesuje? No nie. Dlatego, że jeżeli oczekujemy, że państwo będzie sprawne i będzie sprawiedliwe, to oczekujemy, że tak samo będzie w stosunku do zwykłego Kowalskiego, jak i w stosunku do wiceministra. Czy to są także pewne standardy?
A czy partie też będą traktowane równo? Czy są traktowane równo? Ja mówię o PKW i o ewentualnym odebraniu subwencji wyborczej Prawo i Sprawiedliwości. Członek Państwowej Komisji Wyborczej, były polityk Lewicy, Ryszard Kalisz, twierdzi, że PKW raczej tej subwencji nie odbierze, a nawet jeśli by tak się zdarzyło, to będzie odwołanie do Sądu Najwyższego.
Tutaj dotykamy bardzo trudnej sprawy, którą jest tak naprawdę sposób finansowania partii politycznych w Polsce i sposób finansowania kampanii. I wydaje mi się, że mamy dosyć archaiczne przepisy, które bardzo często ułatwiają wręcz obchodzenie na przykład limitów finansowych, i to widzieliśmy w wielu przypadkach, a PKW bardzo często nie ma narzędzi i nie ma możliwości rzetelnego zbadania całości wydatków.
A co innego, jak ktoś pomyli konta i na złe przeleje pieniądze, to wtedy nie ma problemu,
albo
tak?
Ma na
to
przykład,
już można odebrać PSL-owi, no, czy Nowoczesnej.
Pojawiają się też takie sytuacje, w których na przykład obco brzmiące nazwiska uruchamiają całą machinę i trzeba dowieść, że osoba, która wpłaciła na kampanię, jest Polką czy Polakiem, chociaż ma obco brzmiące nazwisko. Więc tak, tutaj dochodzi do tego typu absurdów. Ja nie chcę przesądzać, co zrobi PKW, bo uważam, że to powinien być organ niezależny i żaden polityk nie powinien mówić PKW, co powinno albo nie powinno zrobić.
Ale może przepisy by zmienić tak na przyszłość?
Ja uważam, że tak, że powinniśmy zmienić całą masę przepisów, jeżeli chodzi o kwestie finansowania partii, kwestie kampanii. Ale w tym momencie nie wiem, czy to jest rzecz najważniejsza, która powinna się wydarzyć w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Mamy przed sobą duże projekty rozwojowe, mamy przed sobą ważne głosowania. A moment, w którym politycy właśnie zajmują się czy to partiami politycznymi, czy samym sobie, no to nie jest dobry sygnał, który wysyła się obywatelom i obywatelkom.
Dobrze, mamy niewiele już czasu, to na koniec jeszcze chciałbym zapytać panią o Kraków i o pierwszy miesiąc rządów Aleksandra Miszalskiego. Jak się pani podoba? Przypomnijmy słuchaczom, pani poparła Łukasza Gibałę, który był kontrkandydatem Aleksandra Miszalskiego, chociaż... pozostała część lewicy poparła właśnie Miszalskiego.
Tak, tutaj doszło, tutaj nie...
Doszło do rozłamu.
Nie, to nie był rozłam. To znaczy dla nas bardzo ważna była współpraca z całym szeregiem organizacji, aktywistów, którzy współpracowali z Łukaszem Gibałą, ale nie wracajmy, to już się wydarzyło i rzeczywiście nowa lewica podjęła decyzję w całkiem innej logice.
Jak ten pierwszy miesiąc?
Ja po prostu przyglądam się temu. Miesiąc to jest bardzo mało. Miesiąc to jest tak naprawdę wstęp. Nie było jeszcze żadnych istotnych decyzji. Widzimy pewne roszady, jeżeli chodzi o Urząd Miasta, jeżeli chodzi o spółki. No i po prostu przyglądamy się. To też nie uważam, żeby po miesiącu można było już wyrokować na temat tego, jaka to będzie kadencja, jaki to będzie prezydent. Ja mam nadzieję dla siebie, dla wszystkich mieszkańców, mieszkanek Krakowa, że to będzie dobra kadencja, bo musimy nadrobić bardzo dużo straconych lat. Przed nami wielkie wyzwania infrastrukturalne, ale również kwestia inwestycji w edukację, w kulturę w Krakowie. I mam nadzieję, że będziemy współpracować ponad podziałami.
Wie pani co, nie wiem, czy się nie pomyliliśmy. To już chyba 2 miesiące. Zostawmy. Daria Gosek-Popiołek z Partii Razem była gościnią Radia Kraków. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.